Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie porannej gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Panie prezesie, to wyjaśnijmy od razu taką kwestię językową wymowy PSL-u czy PSL-u.
No to zależy, skąd jesteśmy. Ja mam te naleciałości galicyjskie, krakowskie, więc inaczej to troszkę brzmi, ale znaczenie jest zawsze to samo. Polskie Stronnictwo Ludowe, najstarsza polska partia, prawdopodobnie najlepsza.
Roma locuta causa finita, więc możemy używać dwóch sposobów wymowy. Jednakże większym problemem PSL-u jest, jak się wydaje, nie tyle wymowa, co problem, czy w ogóle będziemy wymawiać nazwę tej partii po kolejnych wyborach. Ostatni Cobos 8 kwietnia daje pańskiej partii jedynie 2%, natomiast Ibris z 5 kwietnia daje 5%, ale to jest nadal na granicy wejścia do Sejmu. Wybory w przyszłym roku, proste pytanie, czym odróżniałby się pańskim zdaniem, gdyby pan wskazał dwa momenty, czym by się odróżniał PSL od swoich konkurentów?
Po pierwsze, te sondaże nas próbują zabić od 30 lat i jakoś im to nie wychodzi, więc niezbyt się nimi przejmujemy. Oczywiście zawsze trzeba podchodzić poważnie. Ostatni wynik wyborczy to było 2% w sondażach, 9% w wyborach. Tak się mają sondaże, szanowni państwo. Nie ulegajcie, głosujcie tak, jak uważacie. A czym się odróżniamy? Odróżniamy się chyba tym, że po pierwsze chcemy normalności, a to już jest powinno być naturalne w takim podejściu do świata, do polityki, ale nie jest. Nie chcemy brać udziału w tej wojnie polsko-polskiej. Nikomu, myślę, że te wartości tradycyjne, chrześcijańskie, jesteśmy w Wielkim Tygodniu w końcu, warto o tym powiedzieć, że dla nas one są równie ważne i będziemy ich chronić, ale jesteśmy za taką postępującą integracją europejską, szukamy przyjaciół, a nie wrogów. Więc w tych zwalczających się obozach, w ratobójczej wojnie domowej, stoimy pewnie gdzieś po środku jako partia centrum. To nie znaczy, że nie jesteśmy określeni, bo to niektórzy też tak próbują nas wtłoczyć. To wy nie jesteście wyrazici. Jeżeli normalność jest brakiem wyrazistości, to pewnie tak jest, ale to jest źle.
A nie uważa,
moim zdaniem dobrze, bo większość z nas jest też taka.
A czy nie uważa pan prezes, że jednak może to nie tyle brak wyrazistości, co może jednak pewien brak pomysłu na niektóre aspekty polityki? PSL po raz pierwszy bardzo skutecznie wziął kilka miast. Przypomnijmy naszym słuchaczom, Marek Biernacki bierze Słupsk z 19 tysiącami głosów. Jacek Tomczak, transfer z Platformy do PSL-u, bierze Konin, 10 tysięcy głosów. Andrzej Grzyb, no wasze polityczne złoto, bierze Kalisz, aż 21 tysięcy głosów. Jednakże w tych miastach średnich, tych byłych miastach wojewódzkich, tam was się by prosiło o jakąś agendę polityczną. Macie jakiś pomysł na miasta?
No na przykład też warto wspomnieć Piłę, gdzie ten wynik dla PSL był najlepszy w kraju. Krzysztof Paszyk tam jako cała lista, nie tylko on, ale cała lista został kilkanaście procent poparcia, wyprzedziliśmy i lewice, i inne ugrupowania, więc w ogóle w województwie wielkopolskim ten wynik jest bardzo dobry. Oczywiście zrobię wszystko, żeby w kolejnych wyborach był mandat Poznania, tak jak jest z Warszawy, Wrocławia czy Gdyni.
Ale co macie do zaproponowania wyborcom, panie prezesie?
Już mówię. Ja też jestem posłem w okręgu w dawnym województwie tarnowskim. Tam dostałem 33 tysiące głosów i to jest problem dawnych miast wojewódzkich. Proponujemy przenoszenie tam instytucji administracji publicznej, żeby wzmocnić te miasta dziś powiatowe, dawne województwo.
I jaką instytucję zaproponowaliście, żeby tam przenieść konkretnie?
Pierwszy krok zrobiliśmy już przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. I takie agendy zamiejscowe Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo przecież te prawa muszą być rozstrzygane nie tylko na poziomie centralnym, ale też na poziomie lokalnym, dbanie o te prawa obywatelskie. Takie zobowiązanie pan poseł Maciej Wiącek jako nasz kandydat podjął i wiem, że to jest w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że również w województwie wielkopolskim agenda Rzecznika Praw Obywatelskich powstanie. To jest pierwsze. I tu jest nasza skuteczność. Robimy to na poziomie urzędów marszałkowskich, choćby w województwie mazowieckim, gdzie jest nasz marszałek główny, Adam Struzik. On przenosi w różne rejony, tak jak Płock, Radom, swoje instytucje. Kolejna sprawa to wspieranie uczelni wyższych i głosowanie na przykład za poprawką, którą przeforsowaliśmy tutaj w tym wypadku wspólnie z partią rządzącą w Senacie, później w Sejmie, że można zakładać uczelnie medyczne na państwowych wyższych szkołach zawodowych, kierunki medyczne, kierunki lekarskie na państwowych wyższych szkołach zawodowych, no to przecież też dawne miasta wojewódzkie. I gospodarka, i tutaj środki Unii Europejskiej są bardzo potrzebne, stąd nasza determinacja, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, uruchomić środki z tego programu.
Panie prezesie, wspomniał pan o pomysł wspólny z partią rządzącą. Pytanie, czy są zdolności koalicyjne PSL-u na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Zdarza się panu w kuluarach sejmowych z prezesem PiS-u o tym rozmawiać?
Nie, raczej nie, bo myślę, że tutaj trudno wchodzić w koalicję z kimś, kto chciał cię zlikwidować, a takie zamiary przez PiS.
Pamiętliwi jesteście, jeszcze pamięta pan tą sprawę?
Pamiętam, tak. Mamy swoją pamięć instytucjonalną i też ona jest ważna, żeby wyciągać wnioski z tego wszystkiego. To rzecznik pani Mazurek często powtarzała, że powinniśmy być zlikwidowani.
Ale jednak, panie prezesie, no bo jednak w polityce istotne jest to, żeby przetrwać, trzeba mieć władzę. I teraz na chwilę pewien scenariusz, może wcale nie taki political fiction z Senatu. Czy nie marzyłoby się wam przejąć Senat, odwołanie marszałka Grodzkiego, którego wypowiedź jest jednak przez większość uważana za, mówiąc delikatnie, niezbyt fortunną. W zamian za to na przykład pan senator Filip Libicki zostaje marszałkiem Senatu, a wy poszerzacie możliwości koalicyjne, polityczne. Czy jest to scenariusz możliwy, czy taki sobie raczej?
Po pierwsze, wniosek, jaki został złożony, jest złożonym wnioskiem na pana senatora Pęka. Czyli PiS tutaj zagrał tylko i wyłącznie taką gierkę polityczną. Odwołanie marszałka Grodzkiego automatycznie jest wyborem senatora Pęka na marszałka. Więc oczywiście za tym wnioskiem nie będziemy głosować, bo pan senator Pęk nie daje żadnych gwarancji.
A próbowaliście inny scenariusz gdzieś za kulisami?
Ja uważam, że po pierwsze senator Libicki ma wszelkie predyspozycje. Ale w tej kadencji umówiliśmy się, że marszałkiem Senatu jest pan profesor Grodzki. Zły wypowiedź, zła, niepotrzebna. Też mówimy o tym i publicznie, i na naszych spotkaniach koalicyjnych. Po prostu te słowa nie powinny paść. Mam nadzieję, że również takie nasze wypowiedzi publiczne są nauczką i są przestrogą dla pana profesora Grodzkiego, że tutaj trzeba bardzo dużej ostrożności. I tak jak marszałek Karczewski mówił o Łukaszence, że to ciepły, miły człowiek, no to też widać, jak to było błędne.
Panie prezesie, jeśli mówimy o wschodzie, to chyba nie marszałek Karczewski, ale zdaje się Waldemar Pawlak i jego umowy gazowe mogą być problemem większym, prawda?
Nie sądzę, bo umowy gazowe były zawierane 12 lat temu i były zawierane na były o wartości dużo niższej niż zakup gazu rosyjskiego, który ten rząd dokonywał na giełdach po cenach spotowych, więc to naprawdę, czyli takich każdego dnia ta cena się może zmieniać, one były bardzo wysokie, nie w kontrakcie Pawlaka, tylko w zakupach rządu PiS-u. Węgiel z Rosji sprowadzany w milionach ton do tej pory i jakoś nie przeszkadzało rządzącym, że mówili, że wprowadzą embargo w 2014, jak byli w opozycji, przez 7 lat tego embarga nie wprowadzili, a co zrobili? Podwoili import węgla rosyjskiego do Polski. Czy ropa? Dlaczego Orlen tak zaczął zarabiać po wybuchu wojny i podniósł marżę na baryłkach ropy, również na tej sprowadzanej dalej ze wschodu. Więc tutaj, jeżeli ktoś się ma tłumaczyć, to ci, którzy rządzą od 7 lat, a nie to, co było 10-12.
Z drugiej strony partia rządząca mogłaby powiedzieć o dywersyfikacji, mogłaby powiedzieć o Baltic Pipe, mogłaby powiedzieć o rozbudowie LNG. Wydaje się, że ten spór jest bardzo aktualny w kontekście wojny na Ukrainie. I pytanie do pana, jak pan ocenia działania rządu w kontekście wojny na Ukrainie? Jaka jest pańskim zdaniem ta odpowiedź rządu?
I to muszę tą odpowiedź podzielić na kilka części. Po pierwsze, dobrze, że w pierwszym etapie była współpraca, że były spotkania u premiera, bardzo efektywnie się zachował prezydent. I tak jak różnimy się w wielu kwestiach, choćby dotyczących wymiaru sprawiedliwości z panem prezydentem czy z rządem, to tutaj my współpracowaliśmy. Od pierwszej godziny PSL się przekształcił w sztab taki pomocy humanitarnej i tutaj bardzo to też dobra współpraca z ministrem Szefernakerem, który jest za te sprawy odpowiedzialny. Korzystał z naszych porad, choćby przekształcenia dentobusów czy tych mobilnych punktów szczepień w takie punkty pomocy medycznej, to
Czyli jest to pozytywna ocena, tak? Jednym słowem.
W tej kwestii, jeśli mówię o tej pomocy w pierwszych dniach szczególnie, jeżeli chodzi o działanie na arenie międzynarodowej, no to tutaj tej skuteczności, jaki bym oczekiwał, nie ma. Nie przekonali rządzący swojego najbliższego współpracownika w Unii Europejskiej czy w Europie w ogóle, czyli Viktora Orbana. Wręcz przeciwnie, on poszedł radykalnie za Putinem. Stanął po złej stronie frontu politycznego w tym wypadku, ale również wojennego. Jeżeli ktoś staje po stronie zła, śmierci, ludobójstwa i gwałtu, a nie dobra, piękna i sprawiedliwości, tak jak my, Polska, wszystkimi.
Ale Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki jednak odcięli się od Viktora Orbana. Pytam pana o to dlatego, że dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi bardzo ciekawy sondaż, jak oceniasz działania polskiego rządu na arenie międzynarodowej i zwolennicy opozycji niemalże w 50% uważają te działania pozytywnie, natomiast niezdecydowani aż w 64% uważają, że rząd działa na arenie międzynarodowej pozytywnie.
Więc gdyby doszło do tego jeszcze przekonanie Viktora Orbana, to pewnie ta grupa mogłaby być liczniejsza. Namawiam rząd i będę namawiał do większej aktywności też w wprowadzaniu sankcji czy embarga na różne produkty z Rosji, do pilnowania tego, żeby tiry, które jadą również przez Wielkopolskę, przez autostradę A2, nie jechały już w stronę Białorusi, żeby to zostało zablokowane. I tutaj myślę, że jest duża praca do wykonania, ale na Radzie Bezpieczeństwa, jak mogę się z państwem podzielić, oczywiście nie zdradzając jakichkolwiek tajemnic, tylko o odczuciach mówiąc, no to na pewno jest taka powszechna chęć współpracy z jednej i z drugiej strony. To myślę, że to jest budujące. I to jest
potrzebne. Panie prezesie, mamy ostatnie pół minuty i muszę zapytać prezesa PSL-u, czy Polska jest bezpieczna żywnościowo w tym konflikcie? Wiele się o tym mówi. Czy Polacy nie muszą się martwić o swoje bezpieczeństwo żywnościowe? Dosłownie kilkanaście sekund na odpowiedź.
3 kwietnia w całej Polsce Zielona Niedziela się odbyła. Rozmowy o bezpieczeństwie żywnościowym. Musimy je wzmacniać. Musimy odejść od strategii forsowanej przez komisarza Wojciechowskiego od pola do stołu, która ogranicza produkcyjność polskiego, europejskiego rolnictwa.
Ale jesteśmy bezpieczni czy nie? Jesteśmy bezpieczni czy nie?
Polska jest bezpieczna żywnościowo, ale musi wykonać gigantyczną pracę, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, bo ono jest na dzień dzisiejszy, ale czy będzie za rok, dwa przy tych cenach nawozów, ciężko o tym powiedzieć, ale ceny żywności mogą być takie,
proszę, że bezpieczeństwo proszę państwa, będzie zagrożone. Proszę państwa, moim i państwa gościem był Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Życzę państwu dobrego Wielkiego Tygodnia, a później pięknych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, a naszym słuchaczom dobrego dnia.
Kluczowy temat.